Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Witamy się z Państwem i jesteśmy dalej na wschodzie, daleko, daleko na wschodzie, tak?
Tak, drogi Pawle, możesz tylko dać znać naszym drogim słuchaczom, że zachęcamy do pisania i napisał do nas pan, pamiętasz?
No. Pamiętam, że napisał, ale z pamięcią u mnie coraz gorzej. Z każdym odcinkiem podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita
Multikulti. No to jest fatalnie, że ja mam na ciebie taki negatywny wpływ.
Ale przynajmniej zapamiętuję te najważniejsze rzeczy.
Tak, ale to w takim razie chyba niepotrzebnie wytoczyłem ten temat.
Te działa,
tak?
Chociaż z drugiej strony, skoro to już uchylę rąbka tajemnicy.
Rondelka. Pamiętaj, tajemnicy. Że u nas na przykład taki pan teraz dostał koncesję, żeby media narodowe, podpowiedzmy, jak się nazywa, i on mówił o tym, że niesie krużganek oświaty. No to ty możesz też rondelka uchylić.
To ja rondelka uchylę, tak? Że my w kierunku wschodu dzisiaj, ale to nawet, że się tak wyrażę, i Kremla. A skoro Kreml, no to wytoczyć działa, jakie można. Car Puszkę, czyli monstrualnie wielkie działo, które nigdy nie wystrzeliło.
Nie, ale dzisiaj będziemy naprawdę w świecie kultury. Pan Mateusz Kubasiewicz do nas napisał. I nawet nas pozdrowił z okolic Skały Miechowa.
Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas napisał. A co jeszcze pisze pan Mateusz, powiedz, bo to być może merytoryczne zapasy.
No, ty jesteś od czytania listów, ale generalnie no pan Mateusz, tutaj mamy prywatę, ale to też dla wszystkich, żeby na Spotify'u były też stare nasze podcasty. Szczególnie tutaj prosi o podcast o Konradzie Wallenrodzie. Poleca nam podcasty, nie posłuchaliśmy, więc jeszcze nie reklamujemy. Jak posłuchamy, to zareklamujemy. I oprócz tego wszystkich mierzy, tutaj oczywiście żartuję, cytując ministra Czarnka, swoją złodziejską i bandycką miarą.
Brzydko.
I, tak, można i nie powinien tego robić. Żartuję oczywiście, panie Mateuszu. I generalnie, bo nabija się zasadnie z naszego Sejmu o jego niezwykłej pamięci o Konfederacji Warszawskiej. I żebyśmy zestawili z Turdą w Siedmiogrodzie, to kiedyś robiliśmy. Tak. I kto pierwszy był tolerancyjny, to jest tradycyjne już takie nasze polska rywalizacja ze światem.
Wiadomo, że
my. I pozdrawia nas ze Skały Miechowa, nad którymi unosi się duch żuławich śmierci.
O, niesamowite. Panie Mateuszu, po pierwsze bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi. Myśmy już się zwrócili oficjalnie, kanałami oficjalnymi do naszych do działu administracyjno-informatyczno-logistycznego podcastu Babel i otrzymaliśmy odpowiedź, że nad sprawą się pracuje.
Tak, jest
sprawa
w toku,
jest procedowana. Kwestia jest procedowana. Także, panie Mateuszu, z perspektywy setek lat...
Nad Sawą i Drawą, utieku jest. Dobrze.
Z perspektywy setek lat, w których operujemy w podcaście Babel, no to te parę tygodni do wyjaśnienia tej kwestii jest naprawdę nic.
Ale dzięki jeszcze raz za list. I też doceniamy, tak.
I czekamy na następne. Babel@maupatok.fm. Proszę do nas pisać, proszę Państwa.
Politykę historyczną naszego Sejmu.
Babel@maupatok.fm. Proszę po prostu pisać do nas z pomysłami, z ideami, wspomnieniami. No a my dzisiaj na wschód, ruszamy na wschód.
Tak, ale nie z armatami, spokojnie.
No właśnie.
Spokojnie, natomiast dzisiaj opowiemy wam o Ukraińcach, Białorusinach, którzy z jednej strony współtworzyli polską kulturę, albo od razu Rusinach, tak? Mhm. I z drugiej strony byli pod jej wpływem i mieli naprawdę bardzo duży wkład w przemianę Rosji od Moskwy i Kremla, o czym wspomniałeś poczynając. I nie tylko chodzi o Piotra I, bo to tak naprawdę można powiedzieć, że oni byli prekursorami, awangardą i przygotowali grunt pod Piotra. I polska kultura też. I o tym warto by porozmawiać, bo jest sporo dyskusji o imperializmie. I w Ukrainie taka dyskusja się odbywa, przechodzi też do nas, bo niedawno wyszła książka Najdłuższa podróż, wydawnictwo Agora, Oksana Zabuszko. I cytuję teraz... Panią Oksanę, w Ukrainie niespecjalnie lubi się o tym mówić. Właśnie o tym, o czym my dzisiaj będziemy mówić. Zazwyczaj, a tym bardziej po 2014 roku, Ukraińcy wolą stawiać się w pozycji byłej kolonii Imperium Rosyjskiego, ofiary okupacji i ludobójstwa i zasadniczo bezsprzecznie ma to uzasadnienie historyczne. Jeśli jednak dopowiedzieć wszystko do końca, to wymyślili, czy też pożyczyli temu imperium całą jego europejską fasadę. Ideologicznie ją uzasadnili, wyposażyli do ostatniego guzika, także od tamtej pory tych guzików imperium w zasadzie nie zmieniało, co najwyżej czyściło. Właśnie nie kto inny, tylko nasi przodkowie i nie ma na to rady. Więc my też będziemy starali się Państwa skonfrontować w najbliższych podcastach z polsko-ukraińskim wkładem w budowę imperium. Tak, no troszeczkę to będzie prowokacyjne, ale nie będziemy zapominać też o tych wątkach co okupacji, ludobójstwa i kolonializmu. Spokojnie.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sujek.
Nikon, patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Od niego zacznijmy.
Myślałem, że powiesz od niego te aparaty fotograficzne, ale właśnie nie.
Nie, nie, nie.
Właśnie zupełnie nie. Paweł, to było złe skojarzenie. Chcieliśmy od razu
ambasada
odciąć.
Ambasada Japonii, jak zadzwoni się na nas zdenerwuje, to nie chciałbym być w swojej skórze. Może nie zadzwoni, może się nie zdenerwuje. Więc to jest patriarcha, który już gościł w naszym podcaście. Kojarzycie go na pewno z staroobrzędowcami i raskołem, czyli podziałem. I staroobrzędowcy, jak wiecie, starowierzy też, mamy ich też w Polsce, Litwa, Białoruś, Ukraina i tak dalej, Turcja, nawet rozpierzchli się po świecie. I chodziło o reformy przede wszystkim dotyczące kwestii obrzędowej. Nikon miał taki pomysł, że no chciał, żeby od strony rytualnej była jak najbardziej cerkiew rosyjska w mainstreamie prawosławnym. A oczywiście starowierzy mówili nie, my byliśmy tym jedynym państwem prawosławnym niepodbitym, a podbój to przecież kara za grzechy, więc my jesteśmy tymi porządnymi narodem wybranym i to do nas się powinni dostosowywać, a nie vice versa. Więc bardzo ważne reformy to jest ten początek przygotowywania gruntu pod większe otwarcie na świat i co możemy powiedzieć o Nikonie? Spod Niżnego Nowogrodu i prawdopodobnie Mordwin, lud fiński. Cyryl, obecny patriarcha, też jest pochodzenia mordwińskiego. To jest Powołże, gdzie już byliśmy. Pamiętacie? Tatarstan, Baszkiria, Czuwasze, no i to są wszystko ludy tureckie, a tutaj mamy lud fiński. Bardzo bliskim współpracownikiem Nikona, który miał na niego bardzo duży wpływ, był Epifani Slawinecki, który był Ukraińcem i hieromnichem, czyli mnichem takim, no powiedzmy, upgrade'owanym, teologiem, filozofem, tłumaczem. Wiele tłumaczeń na cerkiewny i rosyjski, klasyki cywilizacji zachodniej, kultury zachodniej. Wiemy, że interesował się na przykład wielkim, wybitnym pedagogiem czeskim, Janem Komenskim, który, jak wiecie, trafił po wojnie 30-letniej do Polski, mieszkał też długo u nas. I jest on związany, Epifani, ze szkołą, albo inaczej też bractwem, Rychlewskaja, która to jest pierwsza wczesno-nowożytna placówka oświatowa w Rosji. Założona oczywiście ze zgodą cara, można powiedzieć, że taki koła dworskie, tak, popierały to ideę założenia takiej szkoły i wzorowana na uczelniach zachodniej Europy. Czyli można powiedzieć, że to jest tak jak powstała Mohylanka w Kijowie, no to kilkanaście lat temu w 1648 roku w klasztorze Andrzejewskim kosztem właśnie Rtiszczewa powstaje taka placówka, szkoła. I jest oczywiście na takiej zasadzie, co jest oryginalne, że no mamy filozofię, retorykę. Przypomina to bardzo szkolnictwo jezuickie. Na tej zasadzie, że jak pamiętacie, no Rusini w Rzeczpospolitej stwierdzili, no, że bronią się używając broni, którą wroga. Tak jak oni nas kolegium jezuickim, to my ich kolegium Mohylanką. Tak? I kierownikiem został właśnie szkoły Epifaniusz, albo Epifani. Uczył, tak, łaciny, greki, cerkiewno-słowiańskiego wcześniej w Kijowie. No więc miał portfolio bardzo dobre, CV. I związane są z nim następujące takie bardzo ciekawe motywy, gdzie widzimy też polski ślad. Więc zabytek literatury rosyjskiej, bardzo ważne słowo o miłosierdziu, jest zaliczane, albo to jest, mówi się, że to jest dzieło z kręgu Epifaniusza, albo samego Epifaniusza. Jest to oryginalne, twórcze, byśmy powiedzieli, tłumaczenie polskiego kazania Piotra Skargi. Kazania o miłosierdziu.
To czasy sprzed prawa autorskiego jeszcze.
Tak, plus byśmy powiedzieli, no Piotr Skarga chyba złapał się za głowę, co te schizmatyki wyprawiają z moim kazaniem. Przecież ja ich chcę zrobić porządnymi, co najmniej grekokatolikami. I rękopis został znaleziony w Ławrze Kijowsko-Pecherskiej. Tam Epifaniusz napisał. Następnie w Rosji przetłumaczył, właśnie tak jak mówiłem, tłumaczył wiele z klasyki zachodniej, między innymi na rosyjską redakcję języka cerkiewno-słowiańskiego przetłumaczył traktat Johanna Bleu, wstęp do kosmografii pod tytułem Zwierciadło całego wszechświata. O. I dlaczego to jest takie bardzo ważne? Po raz pierwszy w Rosji mamy prezentację systemu kopernikańskiego. Po raz pierwszy. Czyli jak widzicie, ideę, koncepcje, teorie Kopernika trafiają do Rosji poprzez Epifaniusza.
W połowie XVII wieku.
Tak. No nieco później.
Troszeczkę. Czyli do tego czasu oni naprawdę myśleli, że to inaczej wszystko działa.
Tak. No i no Nikon, to nie jest przypadkiem, dzieje się to wszystko w czasach Nikona. W roku pańskim 1663, tutaj musielibyśmy podać datę od stworzenia świata, ale nie pamiętam. Pawle, ty pamiętasz? Tam?
Nie.
No, szkoda. Biblia Ostrogska zostaje wydana w Moskwie. Ta legendarna Biblia, o której wam wiele razy opowiadaliśmy, z Ostroga, Wołyń, no, wyjątkowa dla Sławia Ortodoksa, dla prawosławnych Słowian. I Epifaniusz oczywiście patronuje publikacji i pisze do niej wstęp. No, można powiedzieć, człowiek, instytucja. Kto z nim współpracuje? Arseniusz Grek. Podpowiem, który też jest Grekiem. I jest tłumaczem.
Oprócz tego, że na nazwisko ma Grek.
Grek, tak. No nie, no jest po prostu, bo Arseniusz i tak go nazwano po prostu. Jak masz na nazwisko? Nie wiem. A skąd jesteś z Grecji? No to będziesz Grek. I teraz tak, urodził się, słuchajcie, w rodzinie żydowskiej. Żydzi sefardyjscy, na Bałkanach. Tu są dwie wersje. Jedna, że Tesaloniki, druga, że w Trikali. No i dokonała rodzina konwersji na chrześcijaństwo. I zabrano go do Wenecji, nauka gramatyki, potem Rzym, następnie uniwersytet w Padwie. No wybitny młody człowiek, tak? I zapadła decyzja, żeby go zabrać do Kijowa, właśnie do Mohylanki, bo jest no, bardzo zdolny Grek, zna grecki, łacinę, niech się nauczy, jeśli jest poliglotą, no to niech się nauczy też słowiańskiego, cerkiewno-słowiańskiego i niech uczy. Jak przyjechał, to we Lwowie się dowiedział, że są problemy z pozwoleniem na działalność szkoły, więc stwierdził, okej, to ja jadę do Warszawy. Tam został przyjęty na audiencji do króla, którego, moi drodzy, to chodzi o Władysława Wazę, którego wyleczył z kamieni. Nerkowych oczywiście, drogi Pawle. Po prostu, jak widzisz, no w Padwie, przypominam ci, nie wiem, czy powiedziałem, że studiował
też medycynę.
Medycynę, bo często się studiował filozofię i medycynę.
Pytanie brzmi, kto wyleczył kamienie nerkowe Wazy?
Tak. No, Arseniusz. I otrzymał list polecający od króla do metropolity kijowskiego Sylwestra Kosowa. Mówiliśmy wam też o nim sporo, to on witał na przykład triumfującego Bohdana Chmielnickiego i piał zachwyty, oczywiście zasadne, po tym jak Bohdan Chmielnicki z Tuchajbejem wielokrotnie spuścili nam lanie, to on go witał i wtedy nazywał go Mojżeszem. I w Kijowie Arseni spotkał się z patriarchą jerozolimskim, Paisiuszem albo Paisiosem. Bardzo cenił Paisiusz, mamy relacje, jego inteligencję, wszechstronne wykształcenie. No człowiek po prostu znakomite referencje i z patriarchą jedzie do Moskwy. I już będzie w Moskwie mieszkał, pracował właśnie współpracując z Epifaniuszem. Więc mamy Greka i Ukraińca. Muzyka. Znowu prekursorzy. Mykoła Dylecki. Urodzony w Kijowie. Trafia do Rosji, ale nim trafi do Rosji, to Wilno, gdzie prawdopodobnie uczył się muzyki właśnie w Akademii Wileńskiej, którą prowadzą jezuici. Według źródeł, wszystko na to wskazuje, że następnie edukacja w Warszawie, i trafia do Rosji, gdzie jest autorem gramatyki muzycznej. Rozpatrywał tam techniczną stronę kompozycji, zastanawiał się nad tym, jak wpływa na emocje muzyka, też taka właśnie teoretyczna refleksja, systemy muzyczne i redakcja, są trzy redakcje. Pierwsza jest polska, która zaginęła, wydana w Wilnie. Druga jest cerkiewno-słowiańska w Smoleńsku. W Smoleńsku już wtedy jest rosyjski. Oraz ostatnia rosyjska w roku 1679. I to jest, słuchajcie, pierwszy podręcznik do teorii muzyki i kompozycji wydany na wschód od Łaby. W Rosji. Nie, no nie, Pawle, nie, no na wschód od Łaby to było więcej, bo przed nim byli, bo ewidentnie
na
był...
Na wschód od Bogu.
To już bardziej. Natomiast, no nie, musiałbym sprawdzić, co było we Lwowie. Marcin Mielczewski, Jacek Różycki, kompozytorzy polscy, barokowi, na pewno mieli na niego duży wpływ. To nie podlega dyskusji. Czyli jak widzicie, mamy do czynienia z transferem kulturowym i można powiedzieć, że Ukraina jest takim hubem skupiającym pewne idee, a następnie je przekazującym w ramach dyfuzji kulturowej. I oczywiście Nikon go bardzo lubił, wspierał, bo też dokonywał reformy, jeśli chodzi o liturgię muzyki cerkiewnej. Zachowały się po nim 6 nabożeństw i 2 koncerty dwuchórowe przez niego skomponowane i bezdyskusyjnie można powiedzieć, że to on dokonał, jest to piękne słowo, przeszczepienie. Tak? Co pan zrobił? Przeszczepiłem na grunt rosyjskiej muzyki cerkiewnej nowe formy i techniki. A skąd? Zapożyczone z zachodnioeuropejskiej muzyki barokowej. Ale dla nas, no co jest ważne, że jak widzicie, nie tylko jeśli chodzi o filozofię, o astronomię, ale też muzyka, to jest duży, mamy duży wpływ, wkład ukraiński. Architektura, no oczywiście też. Powstał klasztor Nowy Jeruzalem, Nowa Jerozolima. Patriarcha Nikon oczywiście stwierdził, że chciałby mieć taki klasztor po to, żeby podkreślić uniwersalny charakter. Tak, no stąd nazwa. Jeruzalem, a potem powstał Pałac Kołomieńskoje. I w obu przypadkach mamy artystów i ukraińskich, i białoruskich, którzy zajmują się detalami dekoracyjnymi, polichromiami, rzeźbami. I co przynoszą? Barok. Barok, tak? I to jest Kołomieńskoje i klasztor Nowa Jerozolima. Oczywiście nie oddziałuje tylko Kijów. Tylko duży wpływ ma Czernichów po drugiej stronie Dniepru, miasto, o którym wiele razy wam opowiadaliśmy, historyczne, ważne i w którym bardzo ważnym właśnie pod koniec XVII wieku intelektualistą jest Łazarz Baranowicz. Poeta, pisarz, szerzący konceptyzm. Konceptyzm, uwaga, drogi Pawle, tłumaczyć się. To jest idea conceptus imago ars opus. Nie chodzi o opus Dei, żebyś wiedział, ale te wszystkie wyrazy kojarzysz.
Tak. Co to w praktyce oznaczało?
Proszę pana, chodziło o związek między conceptus imago ars i opus. No mamy koncept, wyobrażenie, stąd słowo imaginarium, tak? Ars jako sztuka i dzieło, czyli związek pomiędzy pewną koncepcją, ideą, a następnie dziełem sztuki. Muszę uczynić cię kiedyś duchownym, barokowym, prawosławnym i wtedy jakoś bardziej będziesz sobie z tym radził.
Ciekawe, ale dwudziestowieczni konceptualiści, którzy tam oprócz tego, co wystawiali w galeriach, zawsze pełno tych kartek jeszcze później dawali, że o co im chodziło dokładnie.
Tak.
To oni byli być może nieświadomie inspirowani
przez Łazarza Baranowicza, ośrodek w Czernichowie.
Trzeba o tym przypominać.
I został biskupem Łazarz, potem arcybiskupem czernichowskim i słuchajcie, Czernichów to można nazwać tak naprawdę, że to jest ważny ośrodek polskiej kultury prawosławnej, bo bardzo dużo używa się języka polskiego. Włącznie z Łazarzem. Co więcej, są zabytki piśmiennicze z Czernichowa polskiego języka zapisane cyrylicą. I to nie pojedyncze. Skąd byli Baranowicze? Z Litwy. Oczywiście szerzej rozumianej, Wielkie Księstwo Litewskie, z jołowego herbu Syrokomla. Wilno oczywiście odegrało ważną rolę w jego życiu, ale następnie Kijów, Bractwo Kijowskie, gdzie uczył się, nauczył się greckiego, łacińskiego, polskiego i cerkiewnosłowiańskiego. Następnie Piotr Mochyła, założyciel kolegium od niego, prawda, kijowsko-mochylańskiego, stwierdził, chłopak jest zdolny, wysyłamy na studia. Dokąd? Do uczelni jezuickich. Niech tam, tylko żeby było jasne, pamiętajcie, jak my mówimy, to bardziej on traktował Mochyła to jako rywala, może nie wroga, bo stwierdzał, że generalnie docelowo chodzi mu o to, o równouprawnienie i o to, żeby prawosławni mogli dobrze polemizować w tych wszystkich dysputach teologicznych i żeby status ich, ze względu na to, że będą wykształceni, był równy katolikom w Rzeczpospolitej. Nie wyszło, tak? No niestety. Więc uczelnie jezuickie Wilno i Kalisz. Był też w Kaliszu na studiach. Następnie wrócił do kolegium kijowsko-mochylańskiego. Gramatyka, poetyka, retoryka. Został rektorem kolegium. I był też przełożonym jednego z monasterów. Co ciekawe, pamiętajcie, jak wielokrotnie wam opowiadaliśmy o tym, że mamy związki bardzo silne z ziemiami rumuńskimi, gdzie został wyświęcony na biskupa w Jassach. Stolica Mołdawii. Przez kogo? Przez metropolitę Suczawy. Bukowina była stolica Mołdawii. Utrzymywał oczywiście kontakty z hetmanami ukraińskimi, jako człowiek wykształcony. Wiadomo, że był często proszony o jakąś radę, o napisanie jakiegoś listu. Wezwany został też na sobór, na którym patriarcha Nikon został złożony z urzędu, bo jego reformy doprowadziły do takich podziałów, konfliktów, że ostatecznie dla niektórych ludzi, którzy za nim nie przepadali, to była okazja, żeby się go pozbyć, usunąć ze stanowiska. Był przeciwnikiem mojego hetmana, którego ja lubię bardzo, Petra Doroszenki, bo Petro Doroszenko współpracował z Tatarami i Turkami, to on go nie lubił. I bo on związał się z Rosją. No i tak, mamy jego twórczość w języku polskim, też poezję barokową, ale taką, która oczywiście traktuje Rosję, Matiuszkę, i tutaj widzimy ten związek, prawda, Moskwę jako punkt odniesienia. I druga jego bardzo ważna rola to jako nauczyciel. Jego uczniami byli Barlam Jasiński i Symeon Połocki. Symeon Połocki, tak jak wspomnieliśmy, Arseniusz Grek, to tutaj Połocki, bo z Połocka. Białoruś, bardzo ważne miasto, poeta, dramaturg i wychowanek i kolegium w Kijowie, i Akademii Wileńskiej. Robiliśmy podcasty, pamiętacie, o jakie były silne związki Kijowa i Wilna. W swoim życiu no, miał okres, kiedy był prawdopodobnie grekokatolikiem, wszystko na to wskazuje, a później prawosławny. I pisał dużo po polsku, po rosyjsku i w cerkiewno-słowiańskim w redakcji ruskiej, czytaj ukraińskiej, białoruskiej albo rusińskiej. Łazarz Baranowicz bardzo go cenił. Utrzymywali do końca życia u Łazarza bardzo bliskie stosunki. Pierwszy wiersz napisał po polsku w Kijowie. Symeon Połocki, czyli z Białorusi. Symeon w Kijowie pisze pierwszy wiersz, debiutuje po polsku. Trafia do Moskwy i teraz tak, znowu prekursorzy. Pierwszy dramaturg rosyjski, tak go trzeba nazwać. Wzorem teatr jezuicki z pierwszej Rzeczpospolitej, barokowy polski. Pierwsza oda panegiryczna w literaturze rosyjskiej. Wzorem polska literatura barokowa. Zostaje nauczycielem dzieci cara Aleksieja Michajłowicza. Bardzo osadził ich w polskiej kulturze, nauczył ich polskiego. Car Fiodor III, żona to już dzieci Aleksieja, żona Agafia Gruszecka ze Smoleńska. Rodzina pochodziła Gruszeckich z Lubelszczyzny, ale tak im się życie ułożyło, że trafiło li do Rosji. Przyjęli, staje się prawosławni, był, na przykład Eliasz był wojewodą smoleńskim w 1610. To jest wtedy, kiedy oblegaliśmy Smoleńsk. Więc jak widzicie, mamy cały ten taki splot, węzeł polsko-ukraińsko-białorusko rosyjski. Agafia wspiera na dworze język polski i łacinę. Można powiedzieć, że polszczyzna wówczas jest na dworze rosyjskim, tak jak później będzie język francuski i w jakimś stopniu niemiecki. I ma naprawdę wielki wkład właśnie w otwarciu, przygotowaniu gruntu pod Piotra I, w otwarciu na kulturę zachodnią. I najcenniejszym tym przejawem związków Symeona z polszczyzną, powiedziałbym, że jest napisane przez niego cerkiewno-słowiańska wersja psałterza. Kto jest wzorem? Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. To bardzo mi przykro, że pewnie wiele osób przekonanych, że Rosja to tylko ta azjatycka despocja, no że tu pokazujemy te związki, a jeśli Rosjanie będą krzyczeć, jaką mają wspaniałą kulturę, to tutaj możemy ich skontrować, że no, w ich rozwój tej kultury generalnie wielki wkład mieli Ukraińcy, przynosząc też elementy kultury polskiej, oprócz rusińskiej. Można powiedzieć, że psałterz to jest pierwsza w historii literatury rosyjskiej antologia poetycka. Jak tutaj znalazłem takie piękne sformułowanie, świadectwo dojrzewania elementów nowoczesności.
Ładne.
To piękne, prawda? I to, co mi się najbardziej chyba podoba jednak w Symeonie, ale to już te nasze lechistanowe konotacje, jest też autorem bajki pod tytułem Trudno wszystkim dogodzić. I co to jest? To jest przeróbka, słuchajcie, fragmentu Gulistanu. Gulistan to jest dzieło Saadiego, wielkiego perskiego poety z XIII wieku. Ja nie żartuję, naprawdę. Więc trudno wszystkim dogodzić. Symeon Połocki bierze fragment Gulistanu Saadiego, ale on nie znał perskiego, przecież Symeon, więc z czego korzystał? Tłumaczył z tłumaczenia na polski. To tłumaczenie dokonał Arianin, brat polski, Samuel Otwinowski, wybitny znawca języków typu perski, turecki i który był pierwszym w Europie tłumaczącym Saadiego na języki europejskie. Oprócz pisania Symeon zakłada drukarnię dworską w Moskwie i przedstawia pomysł powołania pierwszej uczelni, takiej właśnie nie tylko szkoły, tylko uczelni na wzór, prawda, jak Kolegium Mohylanka, Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej. Oczywiście według niego język polski powinien odgrywać na równi rolę z łaciną, grecką i cerkiewno-słowiańskim, kluczową w edukacji. I ta akademia powstanie. Może nie z taką rolą polskiego rzeczywiście, ale mimo wszystko jest to kolejny dowód na to, jak Symeon jest osadzony w języku i kulturze polskiej, będąc prawosławny. Druga postać to Barlam Jasiński. Pochodził z okolic Brześcia Litewskiego i ukończył Kolegium Mohylańskie w Kijowie. Następnie studiował w Akademii w Krakowskiej, którą ukończył z jednym z najlepszych wyników. Został metropolitą kijowskim. Już oczywiście Kijów wtedy jest pod panowaniem, był jeszcze przez jakiś czas ichumenem jednego monasteru w Kijowie, czyli głową tego monasteru, rektorem Kolegium Mohylańskiego. To wszystko już kiedy Kijów jest rosyjski, ale jednocześnie no całe jego, jak spojrzymy na portfolio, no to się okaże, że Barlam Jasiński jest ukształtowany przez system edukacyjny i kulturę pierwszej Rzeczpospolitej. Będzie metropolitą kijowskim na przełomie XVII i XVIII wieku. I kolejne pokolenie, uczniowie, teraz powiemy o jednym z uczniów Barlama Jasińskiego, to są już czasy Piotra I Wielkiego, o czym pisała na początku Oksana Zabuszko. I tutaj widzimy naprawdę Ukraińców, no mamy ich dominację. Inaczej się tego nie da określić. Dominację w elitach intelektualnych, ludziach, którzy wymyślają i wprowadzają w życie reformy Piotra I. Pamiętajcie, że no dużo bardzo tych reform, to są reformy, które są wzorowane, na wówczas jest trend no, na ten cały absolutyzm oświecony i tak dalej. Ta osoba była podstawa do budowy nowoczesnego państwa. Tak? I Jaworski pochodził z Jaworowa, to jest Ruś Czerwona, zachodnia Ukraina będzie oczywiście biskupem cerkwi rosyjskiej i następnie będzie pełnił tak zwane, to po łacinie słowa locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego w latach 1701-1721. O co chodzi? Że to jest jakby pełniący funkcję bez formalnego obsadzenia tego stanowiska, bo Piotr I stwierdził, że nie będzie patriarchatu, tylko doprowadził do radykalnej reformy cerkwi i wprowadził właśnie, inspirując się protestantyzmem, pamiętajmy, że on jeździł po Europie, nie tylko się, język tak. niemiecki, tylko na przykład język holenderski, którego się nauczył, niderlandzki, no wiadomo, okręty, to go fascynowało, pracował też w stoczni i przywiózł też flagę. Od Holendrów flaga jest rosyjska i potem do różnych, mamy ją w wielu krajach słowiańskich. Możemy wymieniać Chorwacja, Serbia, tak, Słowacja, Słowenia, właśnie te kolory. I ta instytucja nowa to był świątobliwy synod rządzący, którym kierował świecki, podkreślam, oberprokurator. Więc nawet jeśli chodzi o terminologię, język, jak widzimy, to nie jest cerkiewno-słowiański, podpowiem. Stefan Jaworski ukończył kolegium mohylańskie, kolejna postać, gdzie właśnie uczył go Barlam Jasiński. Ale potem, słuchajcie, przeszedł na rzymski katolicyzm, w Polsce przecież, tak? Czyli zobaczcie, z Rzeczpospolitej trafia do Kijowa, który jest rosyjski, ale wraca do Polski, dokonuje konwersji, i będzie studiował w szkołach katolickich we Lwowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Wilnie. A jakie imię przyjął na chrzcie? Polskie, prawdziwe. Stanisław.
Stasiu.
Stasiu, bo patron ojczyzny. I znakomita znajomość teologii katolickiej, ale też nasiąg wrogim stosunkiem do protestantyzmu. Więc mimo, że jest w Polsce, jest katolikiem, to w Czernichowie, w rosyjskim Czernichowie, wyszło anonimowo jego dzieło. Głównie, jakbyśmy spojrzeli, bo to jest zbiór wierszy, głównie napisanych po polsku, które zachwalają jego prawosławnego mistrza właśnie Barlama Jasińskiego, tego metropolitę. Można? Można. Ponad podziałami. Ale stwierdził jednak anonimowo. Ale wiemy, że to on.
Ale
to psychologicznie, nie podlega dyskusji.
Można krytykować bardzo protestantyzm i z tego powodu będąc katolikiem, jednocześnie chwalić prawosławie.
Prawosławnego mistrza.
Prawosławnego mistrza.
A potem
psychologicznie
wrócić do Kijowa i przejść na prawosławie. Hmm.
Tak? No po to się pisało tam, to żeby później
tak,
można było
przygotował
przejść.
Przygotował się grunt pod konwersję, ale to można powiedzieć rekonwersję. Rekonkwista, no rekonwersja następuje. Złożył oczywiście wieczyste śluby mnisze i został mnichem w Ławrze Pieczerskiej, Stefan, i będzie wykładowcą w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, został jej, prawda, prefektem, następnie dokonał reformy, to ta, o której mówiliśmy, ta Akademia Moskiewska Duchowna, to, o której mówił Połocki, Symeon proponował, żeby założyć, powstała, no to on dokonał właśnie reformy w duchu zachodnim i co ciekawe, właśnie ze względu na to, że ucząc się u jezuitów, nabrałbyśmy, powiedzieli, z pozycji ortodoksji katolickiej twardego, konsekwentnego, pryncypialnego, krytycznego stosunku do protestantyzmu, sprzeciwiał się reformom Piotra I właśnie w duchu tego, żeby zrobić ten świątobliwy synod. Na zasadzie Rosjanie nie gęsi, nie muszą się na protestantach wzorować. I to nie wyszło. Jego głównym przeciwnikiem, z którym się kłócił, co zrobić z cerkwią, był najbliższy współpracownik Piotra I, Teofan Prokopowicz, pochodzący z Kijowa. Teofan, teraz o Teofanie, arcybiskup, mąż stanu, byśmy powiedzieli, Imperium Rosyjskiego, do tego poeta, pisarz, rektor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, tworzący dzieła w języku rosyjskim, ale też, jak zaraz zobaczycie, w polskim. Mimo, że mieszkający w Rosji. Czyli jeszcze na początku XVIII wieku mamy ten okres, że kiedy tworzą się te zręby reform Piotra I, język polski ma nadal całkiem mocną pozycję. I jest on oczywiście zwolennikiem oświeconego absolutyzmu i jednym z założycieli Rosyjskiej Akademii Nauk. I oprócz tego oczywiście gorącym zwolennikiem protestantyzmu. Skąd to się w nim wzięło? Więc patrzymy na pochodzenie. Rodzina kupiecka z Kijowa, ale pochodząca ze Smoleńska. Czyli połączenie, dzisiaj byśmy powiedzieli Rosja, ale wówczas to była Wielkie Księstwo Litewskie i tereny, które Białorusini by dzisiejsi powiedzą nacjonaliści, to było nasze, albo patrioci. I studia teologiczne to jest Polska, ale też Rzym, I chociaż urodził się w Kijowie, rosyjskim Kijowie i kształcił się w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, to na początku do Lwowa i we Lwowie dokonuje konwersji. Staje się grekokatolikiem. Hmm. Przyszły, kluczowy mąż stanu prawosławny rosyjskiego imperium. We Lwowie staje się katolikiem i teraz tak, uniwersytety, gdzie studiuje, bo oczywiście będzie też Rzym, w tym słynne jezuickie kolegium świętego Atanazego, to dla Greków i Słowian ustanowione, właśnie żeby wśród nich promować ideę unii z kościołem katolickim. To są uniwersytety Lipsk, Halle, Jena. Wszystkie uniwersytety w Niemczech luterańskie. Więc stąd jego nastawienie do protestantyzmu jest afirmacyjne. W odróżnieniu od Jaworskiego, czyli dwóch, można powiedzieć, Ukraińców identyfikujących się z ideą imperialną rosyjską, z pozycji jeden bardziej jezuickich, drugi prawda, protestanckich, jeden kiedyś rzymski katolik, drugi grecki, kłócą się o tym, o to, jak ma być zreformowana cerkiew rosyjska. I nawet papież Klemens XI chciał, żeby on został w Rzymie, stwierdził, bardzo zdolny chłopak, bardzo wybitny, no ale wraca do Kijowa i wraca do prawosławia. To ten powrót do Kijowa, można powiedzieć, nie jeźdź do Kijowa, po konwersji nie wolno go wypuścić. Dokonuje rekonwersji i identyfikuje się wtedy zupełnie z Piotrem I, też przeciwko Mohyle. Przeciwko hetmanowi Mazepie. I pisze między innymi po polsku, w tym na cześć Piotra I, prawda, można powiedzieć, to są wiersze o charakterze hagiograficznym, wręcz po bitwie pod Połtawą, która oczywiście dla porządnego ukraińskiego patrioty katastrofa, Mazepa razem z Karolem XII, królem Szwecji, dla Rosji triumf, i pisze tak po polsku: więc przyjmij sławną palmę, o monarcho mężny, a któreć nadwyrężył siły Mars potężny. No. Więc tutaj to jest, te dwa wersy, to są właśnie wersy o Piotrze I. A któreć nadwyrężył siły Mars potężny. Pisane. No i oczywiście te wszystkie reformy, które dokona Piotr I, nie byłyby możliwe bez mózgu Teofana Prokopowicza,
czyli wygrała
którego
tak.
Właśnie w swojej książce wymienia jako właśnie jednego z najważniejszych tych budowniczych imperium, Oksana Zabuszko. Pokażemy wam w kolejnych podcastach, jak właśnie gigantyczną rolę w tych reformach w Rosji odegrali i Ukraińcy, i też mamy elementy polskie, ale wyjdziemy poza ziemię Rosji etnicznej. Ruszymy na przykład na Syberię, na Powołże i pokażemy wam też wszystkie inne narody, bo my jesteśmy multikulti. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za dzisiejszy spędzony wspólnie czas. Wszystkim, którzy byli z nami, którzy pewnie w głowie mają tylko jedną myśl, że można tak wiele razy, w zależności od tego, gdzie się jest, co się robi, dokonywać konwersji, że ten odcinek podcastu Babel pod tym względem wygrał konkurs na ilość konwersji z jednej religii na drugą prawdopodobnie.
To jest tak, chyba rekordowy. Tak. Trzeba policzyć. Teraz możemy zrobić taki quiz.
Taki mały quiz, ile razy można w życiu przejść na inne wyznanie, jeśli to się oczywiście opłaca. Trzeba pisać do nas, proszę państwa, babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a my słyszymy się za tydzień w późno-piątkowo popołudniowej porze, jak co tydzień, i do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.